Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maryja pana ministra Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, proszę ojca, bardzo miło słyszeć i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ojca redaktora.
Panie ministrze, we środę Sejm ma zająć się senackimi poprawkami do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. W dniu wczorajszym Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała 14 senackich poprawek przyjętych w zeszłym tygodniu przez Senat do tej noweli, więc pytamy się, co dzieje się z tą nowelą dotyczącą Sądu Najwyższego.
Proszę ojca, wszyscy wiemy, jako myślę w opinii publicznej jest to jasne, że Solidarna Polska jako formacja skupiona wokół pana ministra Zbigniewa Ziobro jednoznacznie od początku mówiła, że my nie możemy godzić się na sprawy związane z naruszaniem polskiej suwerenności, nie możemy godzić się na totalny chaos w polskim sądownictwie, więc nie byliśmy za tą ustawą. Nie popieraliśmy tej ustawy w Sejmie, kiedy wychodziła z Sejmu do Senatu. Natomiast to, co zobaczyliśmy, co wróciło z Senatu, te poprawki senackie, to już trzeba powiedzieć, że to absolutne kuriozum, takie skrajna służalczość wobec Unii Europejskiej. Poprawki tak daleko idące, wprowadzające sprawy, których nawet Unia, realizując ten swój niemiecki dyktat, nie proponowała i nie realizowała, no pokazuje nastawienie polskiej opozycji, że cały kłopot, który w tej chwili w Rzeczypospolitej mamy z traktowaniem nas przez Unię Europejską, jest wywołany przez tą postawę opozycji, która biegała do Brukseli, rozumiem, jeszcze zabierać głos w jakiejś debacie, wskazywać na pewne wątpliwości, natomiast oni w rezolucjach domagali się zabrania Polsce pieniędzy. W rezolucjach przygotowali przecież kilkanaście rezolucji przygotowanych przez nich, kilkadziesiąt różnego rodzaju dokumentów, w których wzywają Komisję Europejską do tego, żeby natychmiast zabrać Polsce pieniądze i Polsce środki. Które z państw, gdzie jest opozycja, w którym państwie Unii Europejskiej jest taka opozycja, która prosi Niemców, prosi Brukselę o to, żeby zabrać pieniądze swojemu narodowi, swojemu państwu? No to jakiś absurd zupełny, bo były takie przypadki. Unia próbowała przecież wtrącać się w sprawę Włochów po ostatnich wyborach, żeby zaatakować panią premier Meloni. Ale co się okazało? Opozycja mówi hola, hola, nie wasza kompetencja. Wy macie swoje, to jest wasza kompetencja unijna, wy się w sprawy Włochów nie wtrącajcie. Podobnie kiedyś były próby pójścia w stronę Francuzów. I co Francuzi zrobili? O nie, nie. To są sprawy francuskie, unijne sprawy zostawmy jako unijne, bo to są kompetencje unijne, ale do naszych wewnętrznych spraw się po prostu nie wtrącajcie. Natomiast u nas w Polsce, my zaczęliśmy reformować sądownictwo. Sądownictwo jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. Ale okazało się, że przez weta pana prezydenta, ale później przez tą służalczość tej części zbuntowanych sędziów, która biegała do opozycji razem z nimi do Unii, opozycja de facto zaprosiła ich, powiedziała, dajcie te orzeczenia TSUE, wchodźcie, róbcie co chcecie, mimo że to nie jest kompetencja Unii Europejskiej. I jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że Niemcy mają sędziów wybieranych wprost przez polityków. Nie robią, nie patyczkują, nie bawią się żadne rady, jakieś komisje, jakieś fasady. Po prostu politycy wybierają sędziów. W Hiszpanii jest Krajowa Rada Sądownictwa na wzór, czy Polska jest na wzór hiszpański, można powiedzieć, czyli rada, w której zasiadają sędziowie wybierani przez ichniejsze kortezy, czyli przez parlament, tak jak w Polsce. I w Polsce podobnie, to nie politycy przecież wybierają sędziów, tylko rada złożona w 70% sędziów proponuje kandydatów panu prezydentowi. I co się okazuje, że ludzie, sędziowie powołani przez prezydenta Dudę, pana prezydenta Andrzeja Dudę, są niedobrzy w ocenie opozycji, są źli w ocenie Unii i tak dalej, a sędziowie wybierani przez pana Komorowskiego są okej, przez pana Kwaśniewskiego powoływani są jak najbardziej okej, ba, przez pana Jaruzelskiego, przez Radę Państwa Komunistyczną, to ci sędziowie nie mają najmniejszych kłopotów, wątpliwości do tego, że mogą być sędziami. A kiedy się pojawiają wątpliwości? Ano wobec tych sędziów, których powołał do urzędu sędziowskiego prezydent Andrzej Duda. To są tego rodzaju absurdy, z którymi się teraz mierzymy. I dlatego ja zrobiłem ten szeroki stan faktyczny, opis, być może przydługi, przepraszam, ale wydaje się, że warto słuchaczom wyjaśnić, że obecny stan naszych relacji z Unią Europejską i kłopoty, w które zabrnęliśmy, wynikają z służalczej postawy opozycji, która do spraw, gdzie Unia Europejska nie ma kompetencji, Unię Europejską zaprosiła, wpuściła, domagała się interwencji, mówiła nałóżcie na Polskę sankcje, nałóżcie na nich, zabierzcie im pieniądze temu prawicowemu, konserwatywnemu rządowi, bo oni będą te pieniądze źle dzielić. Czyli de facto zabierali pieniądze narodowi polskiemu. Oczywiście dochodzą do tego różnego rodzaju, w ramach rządu zawsze są różne oceny, różne opinie. Mamy też krytyczne zdanie jako Solidarna Polska o tej polityce ustępstw, czyli o zgodzie na mechanizm pieniądze za warunkowości tak zwane, czyli pieniądze za suwerenność, czyli zgodę, którą pan premier podpisał na szczycie europejskim w 2019-2020 roku. Mamy wątpliwości co do polityki klimatycznej, którą pan premier się zgodził, premier Morawiecki, w ramach Unii Europejskiej, czyli radykalnego zaostrzenia celów klimatycznych, czyli de facto przełożenia tego na gigantyczny wzrost cen rachunków za prąd i gaz, czyli tą całą sytuację geopolityczną. Ale jednak u źródeł tego kłopotu jest postawa opozycji, skandaliczna. No nie ma drugiego państwa w Europie, które by się miało taką opozycję i w ten sposób zachowało. I stąd punkt kolejny, czyli żądania, kolejne takie rozbestwienie, można powiedzieć, rozzuchwalenie Unii Europejskiej, że stawia żądania państwu polskiemu, stawia żądania parlamentowi, sejmowi, jakieś kamienie milowe, które nie podlegają żadnej demokratycznej kontroli, gdzie będą decydowali o tym, żeby zakazać aut spalinowych, no dieslów i tak dalej, absurd zupełny. Tak samo ten absurd związany z tą ustawą, która jest procedowana. Natomiast jedno, to jest nasz sprzeciw do tej ustawy, która była w parlamencie, ale drugie, to jest absolutne kuriozum, te poprawki, które zaproponował Senat, jeszcze dalej idące, jeszcze bardziej służalcze, jeszcze bardziej naruszające polską suwerenność, można powiedzieć bardziej papieski od papieża, no są tak absurdalne, że no z czystym sumieniem nie można czegoś takiego poprzeć. No i w takiej sytuacji się znajdujemy, że jak ta ustawa wyjdzie z parlamentu, to trafi na prezydenta i pan prezydent będzie musiał zadecydować. Będzie miał trzy drogi. Będzie mógł podpisać tę ustawę, będzie mógł ją zawetować, czyli zwrócić do parlamentu, albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. A są poważne wątpliwości, bo my nie możemy dopuścić do sytuacji, w której każdy sędzia będzie kwestionował drugiemu sędziemu to, czy jest powołany przez prezydenta Dudę, czy przez prezydenta Komorowskiego. No, w państwie polskim to prowadzi przecież państwie prawa do totalnego anarchii, można powiedzieć absurdu, że orzeczenie, nawet kończące orzeczenie sprawy, nawet prawomocne, w trakcie postępowania nawet w sprawie oczywistej, będą mówili, a nie zajmą się tą sprawą, nie zajmą się rozgraniczeniem gruntu, nie zajmą się spadkiem, który ktoś tam próbuje ze swoim rodzeństwem dojść do porozumienia, nie zajmą się sprawami cywilnymi, nie zajmą się czasami sprawami karnymi. Przecież były takie przypadki w Warszawie już, że sędziowie zamiast zająć się mafiozami, był gang obcinaczy palców tak zwanych, bardzo niebezpieczny, siedzący tutaj na Mokotowie, zamiast się zająć ich sprawą, to sędziowie się zajmowali sami sobą, czy ktoś jest sędzią, czy nie. I do tego absurdu doprowadziła opozycja. My oczywiście w tych warunkach, które mamy, oczywiście trzeba brać odpowiedzialność za państwo polskie, no bo sytuacja geopolityczna jest jaka jest. Jest wojna na wschodzie, jest Putin, jest cała ta agresja i ten zupełnie inny świat pod względem geopolitycznym. Ale tym bardziej to pokazuje absurdy, tym bardziej wszyscy powinniśmy się pod mądrym rządem prawicy, który dba o obronę, dba o bezpieczeństwo, dba o sprawy suwerenności zjednoczyć i takie środowisko właśnie wokół Zbigniewa Ziobro jest skupione.
Panie ministrze, bardzo niebezpieczny mechanizm szantażu, który nie ma granic, to swoistego rodzaju lawina roszczeń, żądań stosowanych przez dygnitarzy Unii Europejskiej wobec suwerennego państwa, jakim jest Polska. Bardzo wiele tych żądań nie jest związanych z traktatami. To są projekty różnego rodzaju pozatraktatowe, de facto nieobowiązujące Polskę, a do tego, kiedy przyłożymy jeszcze chociażby szablon tego wszystkiego, co jest związane ze skandalem katarskim i zaangażowanymi osobami także w reżyserowanie narracji wymierzonej przeciwko Polsce, no napiera to znacznie szerszego znaczenia i wymiaru.
To prawda. Wielu, którzy byli w Parlamencie Europejskim, widzieli, jak ci lobbyści tam po tych korytarzach biegają, jak zapraszają tych, nawet nie tylko europosłów, ale tych wszystkich eurokomisarzy, tych urzędników europejskich, przecież dziesiątki tysięcy na różnorakie kolacje, na różnorakie spotkania. Przecież była afera opisana przez francuskie media o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie na polowaniach jeździli gdzieś na jakieś imprezy, w każdym razie daleko tym imprezom od spotkań osób stroniących od alkoholu, tak powiem oględnie i naokoło. I na tych imprezach ustalali, co tam w tym Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No można powiedzieć obraz absolutnego zepsucia, braku standardów. I ci lobbyści chodzą, forsują swoje rozwiązania, stąd pojawiają się znaki zapytania, tak jak forsują w sprawach związanych z sądownictwem. Może one tam dla jednych są bliższe, dla drugich dalsze, ale my o tym mówimy, jako Solidarna Polska mówimy twarde Basta, stop, weto, nie można się na to zgodzić, żeby oni wchodzili nam na głowę w sprawach, w których kompetencji nie mają. Kto ma kompetencje? No ten, komu te kompetencje zostały przyznane za porozumieniem stron, czyli umową międzynarodową. I traktat w ramach umowy międzynarodowej jednoznacznie wskazuje, co jest kompetencją poszczególnych państw członkowskich, czyli gdzie jest kompetencja wyłączna, gdzie jest kompetencja z kolei wyłączna w drugą stronę Unii Europejskiej, a gdzie można oczywiście współdziałać, współdzielić, jakoś tam współpracować. I to jest jednoznaczne. I teraz się okazuje, że oni dzisiaj wchodzą w sprawy organizacji wymiaru sprawiedliwości, co do których nie mają kompetencji. Sobie wywnioskowali, wyinterpretowali z jakichś ogólnych przepisów, że mają zajmować się demokracją, w związku z tym mogą się zajmować wszystkim. No to jeżeli tak, to my dzisiaj mówią o sądach, jutro będą mówili o małżeństwach tak zwanych, wkraczając pole instytucji, małżeństwach homoseksualnych. Jutro będą mówili o adopcji dzieci przez gejów, przez homoseksualistów. No oni do tego dążą. Ten lewicowy walec marksistowski metodą salamik punkt po punkcie, krok po kroku przesuwa pewne granice, narzucając rozwiązania, które są dyktowane przez różne lobby, które tam na zapleczu Unii Europejskiej działają. Ale Polska tego doświadczyła, no my tu mówimy o sprawach światopoglądowych, a już przecież był szantaż finansowy na gminy, na samorządy, które przyjęły kartę praw rodziny. Nie przyjęły żadne te strefy LGBT i tak dalej, co to z tego aferę zrobili, gdzie jakiś tam działacz chodził, karteczki wywieszał. To była karta praw rodziny. Mówili, że rodzina jest ważna dla samorządu, że rodzinę trzeba wspierać. A Unia Europejska zaczęła atakować ci urzędnicy eurokraci, że to jest jakiś zamach na wolności LGBT. I zmusili, zagrozili, zabrali środki tym gminom. No, zabrali pieniądze już teraz na bazie ideologicznej. I to jest bardzo poważna sprawa. Równie poważna razem z wdową po świętej pamięci panu profesorze Janie Szyszko, razem z panią Krystyną Szyszko. Konferencję w Sejmie uczestniczyłem w konferencji, wzięliśmy udział w konferencji, stanęliśmy przed kamerami ramię w ramię i powiedzieliśmy, że będziemy bronić polskich lasów. Tak jak było bronione parę lat temu, jak trzeba było zbierać podpisy, kiedy Platforma chciała sprywatyzować lasy, kiedy chcieli tam jakieś machloje z konstytucją uskutecznić. Wtedy udało się zebrać zaraz potem przecież te 4 miliony podpisów. Jeśli trzeba będzie drugie, bo i w tym zakresie, i w tej kwestii Unia Europejska wchodzi w kompetencje, bo chce przenieść tą leśnictwo jako takie, przenieść z kompetencji wyłącznych Polski na kompetencje, gdzie Unia Europejska będzie sobie tam mogła działać. Dlaczego? No oni wiedzą, że to jest 1/3 Polski. To jest gigantyczne bogactwo przyrodnicze, ale też no, czysto po ludzku, bogactwo zasobów, bogactwo surowców, które pod ziemią leżą. No o tym zawsze świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko mówił, że polska własność to jest coś, co konstytuuje też nasze możliwości, że my nie możemy oddać polskiej własności Niemcom, eurokratom innym, bo to jest po prostu, należy do narodu polskiego i stanowi też o jego sile. A oni oczywiście wymyślają kolejne wielkie programy, jakaś teraz strategia o bioróżnorodności. I w tej strategii bioróżnorodności wymyślili sobie, że 10% Europy, no, oczywiście tam są te różne takie ideologiczne pomysły, wielkie plany, a potem realizują to rękami innych, ale 10% Europy będzie zupełnie wyłączonych z jakiejkolwiek tutaj działalności człowieka. Czyli zakażą wstępu do lasów i tak dalej, zakażą zbierania grzybów, bo 10% ma być absolutnie oddane wyłącznie siłom natury. Ale to jest 10% na poziomie unijnym. Tylko oni wiedzą, że nie dadzą rady, co oni w Holandii, we Francji, w Hiszpanii dadzą radę wyłączyć 10% terenów. No nie, zobaczyli, że 1/3 Polski to polskie lasy, więc jak sobie 1/3 Polski wezmą, i te polskie lasy zarządzą tymi normami, jak ustanowili, no to już mają tyle do przodu. Już nie trzeba tej średniej liczyć na całą Europę, tylko mogą sobie tą średnią znowu wyrobić na garbie Polski i na państwie polskim. No na coś takiego nie może być zgody, twarde basta. I co najważniejsze, bo oczywiście politycy mogą mówić, my możemy tutaj prężyć muskuły, mówić, że nie. Ale żeby to było zrealizowane, to musi być poparcie społeczeństwa. Żeby było poparcie społeczeństwa, to społeczeństwo musi wiedzieć i trzeba informować społeczeństwo, stąd ta piękna, wspaniała misja Radia Maryja, telewizji Trwam, bo inne media jakoś niechętnie podejmują się tego rodzaju tematów. Inne media oczywiście rozmywają sprawę, wolą czasami nawet podsuwać tutaj narrację, że Europa coś narzuca i tak. Ale no, trzeba mówić, trzeba uświadamiać i kiedy się uświadamia, człowiek myśli, używa własnego rozsądku, wyciąga wnioski i wtedy sami wiemy, w czym się bronimy.
I dlatego tak ważne jest rzeczywiście branie odpowiedzialności za naszą ojczyznę w duchu demokratycznych wyborów. Te wybory, panie ministrze, w tym roku przed nami w październiku widzimy, jaka wojna polityczna toczy się już na naszych oczach, także reżyserowana, inspirowana spoza granic Polski. Wiemy, że do października będzie jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o podkręcanie nastrojów społecznych, a my miejmy rzeczywiście oczy szeroko otwarte i patrzmy na to wszystko, co się dzieje, bardzo ostrym wzrokiem.
To prawda, to jest niezwykle istotne, bo i z jednej strony, no państwa, to nie jest klub dżentelmena i przepraszam grzesznych dziewczynek, tylko państwa to jest twarda, tak samo jak Unia Europejska, twarda gra interesów. I każdy naród musi sobie uświadomić, że jest coś takiego jak interes narodowy konkretnego państwa, no w naszym przypadku Polski, oczywiście Rzeczypospolitej, i że czasami mamy spójne, wspólne interesy z Niemcami, czasami mamy wspólne interesy z Francuzami, ale czasami mamy sprzeczne interesy. W interesie Polski jest jak najlepszy rozwój, żeby to Niemcy u nas, do nas, do Polski przyjeżdżali na szparagi, żeby to Niemcy do Polski przyjeżdżali jako tania siła robocza, żebyśmy mieli tak pięknie rozwinięte państwo, żebyśmy do czegoś takiego dążyli. A to jest oczywiście nie jest w interesie Niemców. To jest zupełnie jest inny interes państwa niemieckiego. Więc różne siły działają, mniej lub bardziej formalne, czasami przez różnego rodzaju NGOsy, czasami przez wprost agenturę wpływu, czasami miękką, czasami twardą agenturą, ale tak samo w czasach tej zawieruchy geopolitycznej. My jesteśmy teraz państwem przyfrontowym. Od statusu Polski też zależy to, jak wojna na Ukrainie będzie przebiegała, czy Ukraina będzie się sprawnie bronić, czy nie. Przecież przez polskie terytorium jest udzielane gigantyczne wsparcie w tej wojnie, bo my wiemy, że póki ona jest 800 kilometrów od polskich granic i te wojska się tam znajdują, no to znaczy, że nie znajdują się we Lwowie i nad Bugiem. I
to ostatnie zdanie, panie ministrze.
W związku z tym też ze wschodu trzeba pamiętać, że w sytuacji wojennej agentura bardzo mocno się aktywizuje i tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, a na wybory z pewnością, no każdy scenariusz jest otwarty, ale my jako Solidarna Polska jesteśmy przygotowani, będziemy szli do tych wyborów, czy na własnych listach, czy wspólnie Zjednoczonej Prawicy. To rozmowy pokażą, ale na pewno ta idea suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej będzie dobrze reprezentowana przez ludzi skupionych wokół ministra Zbigniewa Ziobry.
Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, panie ministrze. Bóg zapłać.
Wszystkiego dobrego, z panem Bogiem. Dobrego
z panem
dnia.
Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Michałem Wosiem, wiceministrem sprawiedliwości.